Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Na Bałkanach i w ogóle szerzej w Europie nie milkną komentarze po burzy, jaka medialnej burzy i dyplomatycznej burzy, jaka rozpętała się w połowie kwietnia 2021 roku po opublikowaniu rzekomego nieoficjalnego dokumentu dyplomatycznego, jaki miał skierować słoweński premier Janez Janša do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Dokumentu, który miał zawierać propozycję wytyczenia nowych granic na Bałkanach Zachodnich. Dodajmy, granic według podziałów etnicznych. Sam premier Janša zaprzeczył, jakoby taki dokument miał stworzyć. Również słoweński MSZ tutaj wystosował takie oświadczenie, że nie przygotował takiego dokumentu. Faktem jest, że tego typu dokumenty dyplomatyczne określane jako non-paper, czyli nieoficjalne dokumenty, niepodpisywane, nieopatrywane pieczęciami, są częścią sztuki dyplomatycznej, stanowią często notatki po spotkaniach dyplomatycznych, czy stanowią pewnego rodzaju podstawę do omawiania kwestii, różnego rodzaju kwestii wrażliwych, kwestii drażliwych. No, nie opatruje się ich z oczywistych względów. Ten dokument zatytułowany Zachodnie Bałkany, droga naprzód, został po raz pierwszy opublikowany przez słoweński portal necenzurirano.si 15 kwietnia 2021 roku. Później został na ten dokument powoływało się wielu polityków, pisała o tym m.in. agencja Reutera, zabrały tutaj głos także media związane z Unią Europejską, wielu polityków na Bałkanach, ale nie tylko, także chociażby minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow zabrali głos na temat tych propozycji, które znalazły się w rzekomym słoweńskim nieoficjalnym dokumencie dyplomatycznym. Warto przyjrzeć się, co zakłada właśnie ten, no, w cudzysłowie, plan Janszy. Mówię to oczywiście z pewno, tutaj mówię tutaj o dużym cudzysłowie, ponieważ tak naprawdę słoweński MSZ odciął się od tego. Natomiast sam dokument zawiera szereg postulatów, które są niewątpliwie propozycjami bardzo drażliwymi, które już teraz wywołują bardzo duże emocje i myślę, że takie spory społeczne, etniczne, religijne na Bałkanach Zachodnich. No, warto tutaj przywołać kilka najważniejszych z nich. Przede wszystkim tutaj pojawia się postulat z jednej strony przyłączenia Kosowa do Albanii, a z drugiej strony jako, no, swego rodzaju transakcja wiązana zjednoczenie Bośniackiej Republiki Serbskiej, tej, która wchodzi w skład Bośni i Hercegowiny, do Serbii. Jeśli nie całej, no to przynajmniej jej większej części. Trzeci ważny element, trzeci ważny postulat, który znalazł się czy propozycja, która znalazła się w tym dokumencie, to kwestia chorwackich kantonów w Bośni i Hercegowinie, którym miałaby być nadana szeroka autonomia, specjalny właściwie status, i ten dokument powołuje się, autor czy autorzy tego dokumentu powołują się tutaj na model Tyrolu Południowego, czyli tej części północnych Włoch, gdzie przeważają mieszkańcy mówiący w języku niemieckim. W samym dokumencie też mowa jest o bośniackich muzułmanach, tych, którzy sami określają się po prostu jako Bośniacy i stanowią około 50% populacji Bośni i Hercegowiny. W tym dokumencie pojawia się sugestia, iż powinni oni mieć swoje niezależne własne państwo, a kwestia jego przynależności czy do Unii Europejskiej, czy też pozostawania poza Unią i na przykład związania się bliższym, ściślejszym sojuszem z Republiką Turecką miałaby być rozwiązana w referendum. No tutaj Ten pojawienie się tego dokumentu na słoweńskim portalu i można powiedzieć taki efekt kuli śniegowej w mediach europejskich, który obserwowaliśmy i właściwie obserwujemy po dziś dzień, wywołał bardzo ostre reakcje części polityków na Bałkanach. Warto tutaj wymienić chociażby ministra spraw zagranicznych Chorwacji, Gordana Grlića Radmana, który opowiedział się za integralnością terytorialną Bośni i Hercegowiny, ale także warto wspomnieć o słowach prezydenta Serbii Aleksandra Vučića, który również opowiedział się za integralnością Bośni i Hercegowiny, ale co istotne, no bardzo ostro sprzeciwił się jakimkolwiek próbom łączenia, włączania Kosowa do Albanii. W bardzo podobnym duchu wypowiedział się Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Tutaj warto podkreślić, że dyplomacja rosyjska od lat stoi na stanowisku, tak powiedzielibyśmy, no nienaruszalności rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 1244, tej rezolucji z 1999 roku, która ustalała wówczas takie ogólne zasady administrowania terytorium Kosowa, przewidywała taką szeroką autonomię tego regionu w ramach Jugosławii. No i oczywiście nie zawierała żadnych tutaj stwierdzeń dotyczących przyszłej niepodległości tego obszaru. No ale dobrze wiemy, że w 2008 roku Kosowo ogłosiło niepodległość nieuznawaną ani przez Serbię, ani przez Federację Rosyjską. Tak jak powiedziałem, nie milkną komentarze w tych kwestiach. Warto tutaj przywołać ciekawą wypowiedź prezydenta Macedonii Północnej, Stevo Pendarovskiego, który pod koniec kwietnia, no, można powiedzieć, wręcz roztaczał taką wizję, w cudzysłowie, krwawej łaźni na Bałkanach Zachodnich, gdyby doszło do próby ekspandowania Serbii, Chorwacji i Albanii na obszary obecnego niepodległego państwa Bośni i Hercegowiny. Co ciekawe, podkreślił także taką swoją obawę o przyszłość Bałkanów Zachodnich. Chodzi o, no, w jego opinii, wycofywanie się Unii Europejskiej z tego obszaru. To nie tylko kwestia oczywiście integracji europejskiej Macedonii Północnej, a właściwie, no, można powiedzieć, wielkich problemów z tą integracją. Wiemy, że rząd bułgarski mocno blokuje obecnie integrację właśnie Skopje z Brukselą. Chodzi m.in. o uznanie, że język macedoński wywodzi się z języka bułgarskiego, ale to jest oczywiście pewnego rodzaju pretekst. Widzimy, że te napięcia na Bałkanach wzrastają. I prezydent Pendarovski wspomniał o kilku ciekawych czynnikach geopolitycznych. Wspomniał, że słabnięcie obecności Unii Europejskiej na Bałkanach Zachodnich powoduje powstanie próżni bezpieczeństwa, którą zagospodarowują trzy podmioty geopolityczne, trzy mocarstwa: Federacja Rosyjska, Republika Turecka i Chińska Republika Ludowa. Zresztą widzimy to po samej Macedonii Północnej, która przecież zamówiła około 200 tysięcy szczepionek produkowanych przez Sinopharm, chińskich szczepionek. Także zresztą zamówiła szczepionki Sputnik 5. I tutaj prezydent Macedonii Północnej podkreśla, że ta dyplomacja szczepionkowa jest na Bałkanach wygrywana przez inne podmioty niż Unia Europejska. Przykład tego non-paper pokazuje, w sprawie Bałkanów Zachodnich, pokazuje, jak dziś łatwo jest wprowadzić do infosfery, do przestrzeni informacyjnej komunikat, który może wywołać duże napięcia w relacjach i międzypaństwowych, i międzyetnicznych, i międzyreligijnych. omawiając dzisiejszą rzeczywistość geopolityczną, nie sposób nie akcentować zagrożeń związanych z tym, co określamy mianem walki informacyjnej. Trudno mi określić, czy ten dokument jest rzeczywiście takim nieoficjalnym dokumentem stworzonym przez słoweński MSZ, mającym na celu no właśnie sondowanie pewnych nastrojów w samej Radzie Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w kręgach dyplomatycznych Unii Europejskiej, czy też jest swego rodzaju fałszywką, jest fałszywym dokumentem wprowadzonym przez, no właśnie, pytanie kogo? Komu zależy dzisiaj na podpalaniu Bałkanów? Myślę, że pozostawię to bez jakiegoś większego, głębszego komentarza, natomiast myślę, że jakiekolwiek gwałtowne zmiany granic, które byłyby przeprowadzone w sposób jednostronny, bez zgody wszystkich zainteresowanych podmiotów na Bałkanach, byłyby szalenie niebezpieczne, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale także w ogóle dla europejskiej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Ta sytuacja z kwietnia 2021 roku i jej oczywiście skutki, refleksy, które do dziś obserwujemy, stanowi bardzo ciekawy przypadek, bardzo ciekawy kazus, w jaki sposób współczesna walka informacyjna może wywoływać, powiedziałbym, nie tylko napięcia, ale także potencjalne stany zapalne między państwami. No, myślę, że Bałkany nadal pozostają taką swoistą beczką prochu i tam naprawdę niewiele trzeba, aby doprowadzić do wznowienia konfliktów. Dziękuję Państwu za uwagę.